Wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wszystkich gości, wszystkich stałych bywalców. Chciałbym bardzo podziękować grupie za uwielbienie, które prowadziła. Nie wiem, czy się zastanowiliśmy kiedyś nad tym, że jest coś niesamowitego w uwielbieniu. My jako ludzie z różnymi postawami przychodzimy. Czasem nam się chce, czasem nam się nie chce. Nie mówię tego, żeby kogoś zgorszyć, ale po prostu jestem teraz szczery przed wami. Czasem mi się po prostu nie chce. Czasem myślę o swoich problemach. Czasem mnie wszystko drażni. Drażni mnie grupa. Drażni mnie ten, kto trzyma mikrofon. Tak po prostu jest. Ale wiecie, zaczyna się uwielbienie. Zaczynają się pieśni. Gdzie jest mowa o tym, jaki On jest, co On zrobił, co On robi. I potem ktoś zaczyna się modlić, zaczyna mówić o tym, co Bóg zrobił w jego życiu. Coraz bardziej zaczyna do mnie docierać, przed kim stoję. I wtedy nagle wszystko pęka. I nie potrafię milczeć. Wiecie, świat próbuje nam wmówić, że jest wielu bogów, albo też jest jeden, ale różnie nazywany. To nie jest prawda. Gdyby tak było, mógłbym gdziekolwiek być i cokolwiek robić, w jakikolwiek sposób czcić cokolwiek i bym to odczuwał. Ale wiem, że stoję przed Bogiem, który jest żywy, który jest prawdziwy, który jest jedyny. Czy jest ktoś tutaj, kto jest zainteresowany kłamstwem? Kto jest zadowolony z tego, kiedy jest okłamywany? Kto lubi żyć w fałszu? Myślę, że nikt. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz zajrzeli do Słowa Bożego. Jezus, kiedy się modlił po ostatniej wieczerzy, to prosił Boga, prosił swojego Ojca, poświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. I dzisiaj chcemy poznawać prawdę o sobie. Chcemy poznawać prawdę o Bogu, o tym, jaki jest, i o tym, jakie ma też oczekiwania względem nas. Chciałbym dzisiaj w swoim krótkim słowie rozważyć pewne dwa pytania. Dwa pytania, które uważam za cały czas aktualne. Pierwsze pytanie jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. Przeczytajmy kilka fragmentów. To pytanie brzmi, gdzie jesteś? Czytajmy pierwsza księga Mojżeszowa. Nawet notatek nie wyciągnąłem. Myślę, że zaraz się pokaże również to słowo. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Najpierw 7-9. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I od 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I przejdźmy do rozdziału 3, przeczytajmy pierwszych 11 wersetów. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest swój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Bóg stworzył świat, możemy czytać o tym wcześniej, i mówił, że wszystko, co stworzył, było dobre. Stworzył też ten ogród Eden, umieścił tam człowieka i wszystko było dobre. Ktoś mógłby powiedzieć: nie wszystko było dobre. To drzewo było złe. Pomyślmy na tym, czy na pewno drzewo było złe. Czy poznanie dobrego i złego jest czymś złym? Czy to jest źle wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? Nie, to nie jest złe. To jest dobre. Ale na Adama i Ewę to przyniosło przekleństwo. Dlatego Bóg ich wygnał z raju. I Bóg ich nie wygnał dlatego, że był zdenerwowany, że go tak złość poniosła, się za bardzo zapędził. Nie. To jest Bóg, który jest kochający. To jest Bóg, który się troszczy, którego łaska każdego dnia się na nowo objawia. Ale też Bóg, który jest Bogiem świętym, który jest Bogiem sprawiedliwym, który nie ma nic wspólnego z grzechem, który grzechu nienawidzi i dla którego wszyscy, którzy czynią nieprawość, są jego wrogami. Co to był za Bóg, który... dla którego było w porządku to, co ludzie zrobili. Wiecie, to nie chodzi tylko o zerwanie jakiegoś owocu, ale pomyślcie o całej historii ludzkości, o wszystkim, co się stało z powodu grzechu. Właśnie z powodu tego człowiek został wygnany z raju. Chodzi o te wszystkie najgorsze rzeczy, wszystko, o czym można sobie tylko pomyśleć. Bóg jest Bogiem i nie może zaprzeczyć samemu sobie. Nie może mówić, że coś jest dobre, a jednocześnie coś jest złe. Ale jego postawa nie była typu: wynocha z raju, ja nie chcę mieć z ludźmi nic wspólnego. Ale tak jak mówiłem, to jest Bóg kochający. Jego postawa była: wyjście. Ja muszę teraz naprawić. Muszę naprawić to, co wy zepsuliście. To drugie pytanie, o którym chciałbym powiedzieć, brzmi bardzo krótko. To jest pytanie: co? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, czytajmy od początku. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca. I wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosło o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały mi się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu, nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżący prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i wzajemnie się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy idą, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. I odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak się to stało. Wiemy, że Jezus przyszedł na ziemię. Wiemy, że chodził, nauczał, uzdrawiał, uwalniał. Był odpowiedzią na ludzkie problemy. Szedł wszędzie tam, gdzie była jakaś potrzeba. Przyszedł jako Syn Boga i Syn Człowieka. I w 19 wersecie czytamy, że był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. I wszystko było w porządku. Ale uczony w piśmie arcykapłanom nie podobało się to, co on robił. To, kim się ogłaszał. Dlatego został postawiony przed sądem. I tam był bity. Tam się nad nim znęcano. I w końcu został ukrzyżowany. I mijają 3 dni. Bóg jest Bogiem wiecznym. On panuje nad czasem. On był, On jest i On będzie. Teraz pomyślmy sobie, tak sobie trochę wyobraźmy, że jest linia czasu. Coś się zaczęło od początku stworzenia i ta linia trwa i będzie aż do końca. I nagle na tej linii jest pewien punkt, który wręcz krzyczy: Chrystus zmartwychwstał. I ta cała linia wtedy jest zmieniona. Dlatego, że od upadku Adama i Ewy każdy człowiek znosił trudy życia. Rodził się, bardzo się starał, ale i tak umierał. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 3:19, czytamy: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I później również list do Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. To było następstwo grzechu. To było przekleństwo dotyczące każdego człowieka. Jezus umarł. Wielu myślało, że będzie inaczej. Wielu miało wielkie nadzieje w związku z Nim. Myśmy myśleli, że on odkupi Izraela. No trudno. On umarł. No bo przecież każdy umiera. Tak było i tak będzie. Ale kobiety poszły do grobu. I może nie robiły tego po raz pierwszy. Może Jezus nie był pierwszym człowiekiem, którego miały namaścić. I tam się dzieje coś niesamowitego. One tam przychodzą i słyszą dziwne słowa. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. To jest pytanie, co się stało z Jezusem? Co się stało z Jezusem? Czy wiesz dzisiaj, co się z Nim stało? Z tym Jezusem, który przyszedł na ziemię i umarł. Czy wiesz, co się z Nim stało? On umarł za mój, za twój grzech. I wstał z martwych. On stał z martwych. Ale powiedzieć tylko to, że udało mu się pokonać śmierć, to jest zdecydowanie za mało. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział i czytajmy od wersetu 14. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwoga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To wszystko, o czym czytaliśmy, jest z powodu tego, co się stało z Jezusem. Jezus wziął na siebie nasze słabości, wszystkie, te, o których wiemy i te, z których sobie nawet sprawy nie zdajemy. On wziął to wszystko na siebie. I dzisiaj, jak czytamy to, co się stało w Edenie, to możemy bardzo różnie oceniać to, co ludzie zrobili. Możemy różnie oceniać Ewę, możemy różnie oceniać Adama. Ale chciałbym coś powiedzieć. Gdyby ktokolwiek z nas tam był, czy ktokolwiek z ludzi żyjących kiedykolwiek i gdziekolwiek na tym świecie, gdyby ktokolwiek był tam w raju, w Edenie, to każdy z nas by zerwał ten owoc. Dlatego, że każdy z nas ma swoje słabości. Dlatego, że na każdego jest sposób. Każdego z nas ten wąż mógłby podejść i skusić. Nikt by nie był mądrzejszy od nich. Każdy z nas ma słabości. Dlatego musiał być ktoś, kto nie ulegnie grzechowi, ale ten grzech pokona. Musiał być ktoś, kto będzie czuł wszystko tak jak człowiek. I tym kimś właśnie jest Jezus. To jest Bóg, który przyszedł w ciele. I to, z czym ja sobie nie radzę i nigdy nie będę w stanie poradzić tak naprawdę, On to wziął na siebie. I On naprawił to, co zostało zniszczone w raju. Naprawił to, co zostało zniszczone przez grzech pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Niedawno słyszałem na jednym z kazań, pastor powiedział, że prawdziwa Ewangelia to nie jest to, że Bóg jest z tobą, ale jest to, że Bóg jest przeciwko tobie. Ale On posłał swojego Syna, żeby mieć relację z tobą. Jezus był gotowy na śmierć, tylko po to, żebyś ty miał relację z Bogiem. To jest Bóg, który się tobą interesuje. To jest Bóg, który pyta, gdzie jesteś. I teraz tak, wróćmy może do Edenu. Bóg daje człowiekowi wszystko, umieszcza go w ogrodzie i daje mu tylko jeden rozkaz. Nie jedz owocu z tego drzewa. A człowiek wybiera grzech. A potem nawet nie stara się wołać do Boga. Nie stara się nawet z Nim porozmawiać. Nie woła do Niego o pomoc. Nie robi zupełnie nic. Człowiek złamał ten rozkaz, a potem po prostu się schował. I w ludzkich relacjach często tak jest, że kiedy ktoś przeciwko nam coś zrobi, to pozostajemy tacy bardzo neutralni. No jak on albo ona coś takiego zrobiła, no to dobra. Ja się nie będę o nic prosić. Jak chcę, to niech przyjdzie i mnie przeprasza. Ale Bóg jest zupełnie inny. To nie Bóg zawiódł, ale to człowiek zawiódł. Ale to Jezus naprawił to, co się stało. To, co zostało zniszczone. To jest ten, który idzie do winnej strony i mówi pokój. Pokój, którzy są blisko, którzy są daleko. To on był pokrzywdzony, a on wychodzi. I to on jest tym, który zawsze robi pierwszy krok, żeby moja relacja z nim była jak najlepsza. W wersecie 18 i 19 czytamy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Znaczy, to mi sprawia naprawdę wielką radość, myślenie o tym, że to jest moje obywatelstwo. To jest mój dokładny adres. Jestem domownikiem Boga. Należę do Jego rodziny. Dawid w Psalmie 23 powiedział coś takiego. On wyznawał, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą. Zamieszkam w domu Pana. Powiedzcie mi, kto oprócz ludzi zbawionych może wstać rano i być pewnym kolejnego dnia, że dobroć i łaska towarzyszyć mi będą. Że ja mieszkam w domu Pana. Kto może być pewny błogosławieństwa? Kto może być pewny radości i pokoju? Nikt. Wiecie, jest dom Ojca. Ojca, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, każdego dobrego daru. On jest Ojcem Światłości. Ja jestem mieszkańcem Jego domu. I to się stało z powodu tego, co się stało z Jezusem. Jesteśmy współobywatelami świętych. I nasze obywatelstwo zobowiązuje. Wiecie, my mamy coś do zrobienia na tym świecie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jedną z tych rzeczy, o jednej z tych rzeczy, które my jako święci mamy robić. List do Efezjan 3:17-19. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, gruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całkowicie pełnią Bożą. żebyśmy mogli poznać, jaka jest długość, jaka jest szerokość, jaka jest wysokość, jaka jest głębokość. Żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Ja wiem, że nigdy nie będę zbyt daleko od Bożej miłości. Ja wiem, że choćbym nie wiem, gdzie był, to Jego miłość tam będzie. Nie wiem, jak będę wysoko, będę otaczany przez Jego miłość. Nie wiem, jakbym się stoczył, będę otaczany przez Jego miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Wiem, że Jego miłość mnie otacza z każdej strony i woła mnie cały czas do siebie i chce mnie zmieniać. Chce, żebym się stawał podobny do Niego. Jezus uwalnia z każdego grzechu. Jego krew oczyszcza ze wszystkiego. I może dzisiaj masz poczucie winy. Może się chowasz, tak jak Adam i Ewa. I może jest ci wstyd. List do Efezjan 1, 7, od 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jakie jest bogactwo chwały, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, który wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Adam i Ewa zjedli z drzewa, owoc tego drzewa. Otworzył im się oczy i zobaczył, że są nadzy. Ale Bóg chce dzisiaj oświecać oczy naszych serc. On chce mówić o tym, że jest nadzieja. O tym, że jest bogactwo chwały, do której my jesteśmy powołani. Że jest moc. Że jest wielka moc. Że to jest moc Jego wobec nas. Skierowany wobec nas. Chciałbym zostawić nas wszystkich z tym słowem. Że nie musimy już się chować wśród drzew ogrodu. I myślę, że jakoś to będzie. Ale możemy po prostu przyjść do Boga. Kiedy On się pyta, gdzie jesteś, po prostu przyjdź do Niego. Bo masz swobodny dostęp do Boga Ojca. Jezus zabrał każdy grzech, każdą słabość. Niech Jemu będzie chwała. Amen.